Dzień dobry. Witam na kolejnym wykładzie Dominikańskiej Szkoły Wiary pod tytułem Ludzie z pierwszej linii, czyli o świeckich w Kościele.
Szczerze wszyscy wiedzą, ale na początku przypomnijmy, że wygłosił go ojciec Paweł Wyzacki. Słuch uczarów klasztorów poznamy, ale tak to nasze najmniejsze niż nie tak drodze.
Ja jeszcze chciałam przypomnieć, że wykład będzie składał się z dwóch części i między dwoma częściami będzie 15-minutowa przerwa i na tej przerwie będzie można pomyśleć o pytaniach, które też nie będzie można zadać ojcu. I pytania poślemy w koszyczek, w którym są kartki i długopisy, będzie można te pytania spisać.
To teraz ja, tak? Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Jak zostały wymienione te funkcje, subprzeor, redaktor naczelny, to myślę, że one nie stanowią o tym, dlaczego zainteresowałem się tym tematem. Dlatego się zainteresowałem, bo można powiedzieć, mam kontakt z ludźmi świeckimi. Głównie jako duszpasterz, głównie jako ten, który im towarzyszy, ale też również przez to, że jestem, mając taką okazję, że mieszkam w mieście, pracuję w mieście, w którym się urodziłem, to można powiedzieć, te kontakty są szczególnie liczne i sięgające pamięcią jeszcze czasów mojej szkoły, ponieważ przyjaciele z lat szkolnych teraz są nadal moimi przyjaciółmi. Jakoś im towarzyszę w ich życiu takim codziennym, w życiu rodzinnym. I przez to można powiedzieć, ludzi świeckich w moim życiu jest bardzo dużo. Kiedyś mój współpracownik z redakcji, Jan Grzegorczyk, śmiał się, że ze mną spędza więcej czasu niż z własną żoną. Mówił, że to jest fakt, że nie wiadomo, czy bardziej jesteśmy redaktorami, czy też zakonnikami albo mężami. Ale przechodząc do tematu, te dwa odcinki, pierwsze spotkanie przed przerwą i po przerwie, chciałbym podzielić na takie dwa bloki. Najpierw się zastanowić, kim jest świecki, jaka jest jego tożsamość, skąd się wziął. A drugi, bardziej skupić się na tym, co jest misją człowieka świeckiego, co jest misją chrześcijanina w świecie. I mam nadzieję, że z tego, co będę mówił, wyłoni się wytłumaczenie, wyjaśnienie, skąd tytuł tego dzisiejszego spotkania, czyli Ludzie z pierwszej linii, czyli o świeckich w Kościele. Najpierw spróbuję popatrzeć to historycznie. Skąd w ogóle się wzięli ludzie świeccy? Bo gdyby popatrzeć do Pisma Świętego, no to zauważymy, że nie ma tam rozróżnienia między świeckimi a duchownymi. Co prawda są ci, na których są nakładane ręce, ale nie ma takiego podziału. Nie ma słowa świecki, nie ma słowa laik, nie ma takiego podziału na duchowieństwo i resztę Kościoła. Gdy popatrzymy zresztą na samo rozumienie tego terminu, to ono w ogóle wtedy nie występowało. Co prawda byli ci, którzy przewodzili gminom chrześcijańskim, którzy stali na ich czele, ale w ówczesnej świadomości nie było jeszcze takiego przekonania, że po jednej stronie ołtarza stoją świeccy, a naprzeciwko nich, czy na przedzie nich stoi duchowny, który sprawuje liturgię. Liturgia była rzeczywiście dziełem wspólnym. Cała gmina, cała wspólnota sprawowała Eucharystię. Także, że można powiedzieć, te pierwsze wieki, właściwie do cały pierwszy wiek w ogóle nie pojawia się ten termin, nie pojawia się takie pojęcie jak człowiek świecki. Mówiono o świeckich, o wiernych, o braciach, o chrześcijanach w ten sposób mówiono, nie mówiono o świeckich. Gdy specjaliści znający tamte czasy szukali, to doszukali się, że w ogóle pierwszy raz słowa laik użył Klemens Rzymski w 95 roku. I było to znaczenie zdecydowanie pejoratywne. To znaczy chciał wtedy powiedzieć, że laik to ktoś, kto jest dosyć pospolity, kto należy do ludu, kto jest oddzielony od tego, co święte i niezwykłe. Można powiedzieć, że ten podział oczywiście nie występował również w II wieku, choć wtedy już się kształtował. Natomiast nie ma jeszcze świadectw wpisanych, które by o tym bardzo jednoznacznie świadczyły. Dopiero od III wieku pojawia się w listach, w literaturze tamtego okresu rozróżnienie pomiędzy tymi, których można w dzisiejszym znaczeniu nazywać duchownymi, a ludźmi świeckimi. To znaczy w III wieku pojawia się hierarchia. Można już mówić o biskupach, prezbiterach, diakonach i ludzie, czyli o Kościele. To rozróżnienie nadal jednak nie było takim rozróżnieniem przeciwstawnym. To znaczy w tamtym czasie duchowieństwo, czy ci, którzy przewodzili gminę, którzy sprawowali funkcje liturgiczne, zdecydowanie, można powiedzieć, żyli życiem świeckim, żyli w świecie. Był to jeszcze czas prześladowań, był to czas, gdy Kościół, można powiedzieć, ukrywał się. Dlatego nie było raczej takich ludzi, którzy całkowicie by byli ludźmi oddanymi tylko sprawowaniu liturgii czy funkcjami duszpasterskimi. Duchowieństwo i lud, można powiedzieć, na co dzień żyli w bardzo podobny sposób. I stąd nie było też takiego poczucia, że jest jakaś, że trzeba w ogóle dzielić, że trzeba wyróżniać jednych i drugich. Można powiedzieć, byli wszyscy braćmi, siostrami, byli jedną wspólnotą, z tym, że spełniali w tej wspólnocie różne funkcje. Jako przykład mogę podać na przykład działania świętego Cypriana, który odbywał w Afryce synody ze swoimi współbraćmi, biskupami, ale jednak gdy podejmował bardzo konkretne decyzje, na przykład zastanawiał się, co zrobić, jak podejść do ludzi, którzy w czasie prześladowań ukrywali się i odmawiali złożenia świadectwa Chrystusowi przed władzami rzymskimi, to tę decyzję podejmował nie w gronie biskupów, tylko, jak to się mówi, z całym ludem. To znaczy cały Kościół się zebrał i wspólnie decydował o tym, jak należy w takim sytuacji postąpić. To znaczy decyzje były podejmowane kolegialnie. I to, co wtedy jeszcze występuje, to bardzo wyraźna zgoda, czy taka sytuacja, że świeccy są dopuszczani do nauczania w Kościele. Jeden przykład, znowu Orygenes stał na czele szkoły aleksandryjskiej, szkoły teologicznej. I jako człowiek świecki był tym, który nauczał, tym, który wchodził w jakieś spory doktrynalne też z biskupami. A zatem to poczucie znowu jakiegoś takiego rozdzielenia na duchownych i świeckich jeszcze nie jest takie wyraźne. Zwłaszcza to jest jeszcze też widoczne w tym znaczeniu, że to jest jeszcze czas prześladowania, zatem czas, w którym na niektórych obszarach Cesarstwa Rzymskiego, na ówczesnych obszarach chrześcijaństwa, ludzie świeccy są tymi, którzy głoszą Ewangelię. Którzy mają taką bardzo wyraźną poczucie, że to do nich należy głoszenie niewierzącym Ewangelii, mówienie niewierzącym o Chrystusie i przygotowywanie ich do Chrztu Świętego. Okres katechumenatu to w znakomitej większości dzieło świeckich. Dzieło ludzi, którzy nie sprawowali liturgii, nie stali na czele Kościoła, ale byli tymi, którzy troszczyli się o nowych chrześcijan. To znaczy pozyskiwali ich, wychowywali, towarzyszyli w okresie katechumenatu, stając się ich jednocześnie ojcami i matkami chrzestnymi, a tam, gdzie nie było biskupa, tam sami chrzcili swoich współbraci. Takim momentem przełomowym, który bardzo wyraźnie powoduje, że pojawia się to pojęcie duchowieństwa i świeckich, to jest 313 rok. Edykt Konstantyna, który dopuszcza do chrześcijaństwo jako jedną z religii dozwolonych, a wkrótce potem jako religię publiczną. Gdy Konstantyn ogłaszał ten fakt, że chrześcijaństwo będzie dozwoloną religią, to w 319 roku w swoich konstytucjach pisze w ten sposób, że zwalnia duchowieństwo od obowiązków publicznych. I do swoich urzędników, do ludzi, którzy byli w jego aparacie administracyjnym, pisze, że ci, którzy poświęcają się posłudze religijnej i sprawują boski kult, to znaczy tych, których nazywa się duchownymi, należy zwolnić z obowiązków publicznych. A zatem ten moment ujawnienia chrześcijaństwa, tej sytuacji, gdy chrześcijaństwo staje się już jawną religią i wejście, zderzenie, połączenie z administracją państwową powoduje, że niektóre grupy w Kościele zyskują przywileje. Tą grupą jest duchowieństwo. I tutaj dosyć szybko zaczyna postępować taki proces różnicowania. Proces, w którym zaczynają sami chrześcijanie dochodzić do takiej świadomości, że właściwie w Kościele są dwie grupy chrześcijan. Na przykład biskup Eusebiusz z Cezarei wyróżnia dwa zasadnicze sposoby życia w Kościele Chrystusa. Przy czym pierwszy przewyższa naturę, drugi jest mniej wzniosły. Ten pierwszy to oczywiście dotyczy duchowieństwa. To jest ten lepszy sposób istnienia w Kościele. Drugi jest mniej wzniosły. Ten proces postępuje coraz dalej. Już Grzegorz Wielki wyróżnia pasterzy, czyli duchowieństwo, wstrzemięźliwych, czyli mnichów i ludzi żyjących w małżeństwie. I gdy ta hierarchia się różnicuje, to coraz bardziej niestety zaczyna być taka sytuacja, że duchowieństwo zaczyna nabierać takich cech dominujących. Tutaj procesy są bardzo różne i przyczyny są bardzo różne. Jednym z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że duchowieństwo coraz bardziej obejmuje funkcje świeckie. To znaczy, że w państwie religia staje się już nie tyle dopuszczoną, co obowiązującą, jakby religią państwową i cesarz i można powiedzieć urzędnicy państwowi zaczynają traktować duchowieństwo kapłanów jako kogoś, kto jest właśnie wyższą klasą, tymi, którzy powinni rządzić. I natomiast świeccy, cała reszta ludu chrześcijańskiego, przychodzi na taką grupę nie mającą właściwie żadnej kwalifikacji. I następuje coraz większy rozłam. I to nie tylko na takiej zasadzie, że to ktoś odbierał jako jakąś krzywdę. To nie dotyczyło tylko prostego ludu, to dotyczyło również możnych tego świata. Cesarz Walentynian kiedyś, gdy biskupi wschodni próbowali go ustanowić rozjemcą w sporach teologicznych, napisał coś takiego: ja jestem tylko świeckim, nie mam więc prawa zajmować się podobnymi sprawami. To znaczy nie chodzi o to, czy cesarze się nie mieszali czasem w te sprawy, ale jeżeli cesarz Walentynian takie słowa pisze, to znaczy chce pokazać, że właśnie jako świecki nic mu do tego, żeby mówić o sprawach ducha, żeby mówić o sprawach związanych z teologią. Co ciekawe, święty Ambroży, którego znamy jako bardzo takiego światłego człowieka, tego, który przyprowadza Augustyna do kościoła, pisze znowu do cesarza, który próbował go poddać pod osąd ludzi świeckich. I pisze tak: jak mogłeś, łaskawy imperatorze, wyrazić zgodę, aby w sprawach wiary świeccy wypowiadali się o swoim biskupie? Gdyby biskup miał otrzymać lekcję od świeckiego, cóż by z tego wyniknęło? Świecki mógłby tylko rozprawiać, biskup jedynie słuchać i stałby się uczniem świeckiego. To jest list z marca 386 roku. I on pokazuje, że coraz bardziej zaczyna się w Kościele taka sytuacja, że mamy tych, którzy nauczają i tych, którzy powinni słuchać. Tych, którzy prowadzą Kościół i tych, którzy powinni się temu Kościołowi podporządkować. To jest to, co mówiłem, to znaczy to nie znaczy, że ludzie świeccy nie byli zainteresowani sporami teologicznymi. To było zwłaszcza obecne na wschodzie. Tam jest słynna taka, są opowieści, jak to przekupki kłóciły się w różnych tam kwestiach teologicznych. Do tego stopnia to zaangażowanie było tam bardzo takie wyraźne, że cesarz Teodozjusz zabraniał dyskusji w miejscach publicznych, ponieważ dochodziło do bujek, dochodziło do jakichś tam gorszących scen, gdy ludzie na przykład kłócili się o natury Jezusa Chrystusa. Przy czym można powiedzieć, że to była jedna strona. Była też druga strona, to znaczy jednocześnie z tym, gdy były takie sytuacje, że ludzie kłócili się o właśnie kwestie teologiczne, to Jan Chryzostom w tym samym czasie mniej więcej żali się, że ludzie świeccy się nie angażują. Że ludzie świeccy jakby czują się zwolnieni z myślenia o tym, co Boże i teologiczne. I pisał coś takiego. Mówisz, jestem obciążony procesami, zajmuję się sprawami publicznymi, trudnię się rzemiosłem, jestem człowiekiem świeckim, to nie dla mnie czytanie Pisma Świętego, ale dla tych, którzy żegnają się ze światem. I teraz odpowiada Chryzostom, co mówisz, człowiecze? Nie twoją sprawą jest zgłębianie Pisma Świętego pod pretekstem, że jesteś zajęty wieloma sprawami. A zatem mam jakby dwie sytuacje. Świeckich, którzy bardzo zaangażowanych, ale też takich, którzy coraz bardziej się dystansują. W VI wieku ten podział jest jeszcze większy. On związany był z jeszcze jedną kwestią, mianowicie z taką, że duchowieństwo w ówczesnym czasie dochodzi do coraz większych majątków. I początkowo, zgodnie z tradycją pierwszych wieków, świeccy często zajmowali się majątkiem kościelnym. Dbali o tę sprawę materialną. Natomiast wraz ze wzrostem tej majątności doczesnych dóbr Kościoła i z jednej i z drugiej strony chęcią trzymania na tych dobrach ręki przez duchownych, jak również też z przypadkami nadużyć tych bogactw, dochodzi do tego, że na przykład w VI wieku synod rzymski określa, że żaden świecki, czy to zakonnik, nie może i nie będzie mógł w żadnym wypadku ingerować w sprawy dóbr kościelnych. Jakby jeszcze bardziej się odsuwa świeckich, że również w tym, nie tylko co teologiczne, co dotyczy nauczania Kościoła, ale również w tym, co dotyczy jakby zarządzania majątnością doczesną Kościoła, świeccy nie mają wiele do powiedzenia. I wreszcie, żeby jakby to doprowadzić do końca, takim szczytem, o którym można powiedzieć dochodzimy, to są takie stwierdzenia, gdy na przykład Innocenty III w 1215 roku mówi, świeccy mają obowiązek słuchania, a nie władzę rządzenia. I wreszcie, wiek później, w XIV wieku, czytamy w dekretach Gracjana, istnieją dwa rodzaje chrześcijan, duchowni i świeccy. Tym ostatnim wolno posiadać dobra doczesne, wolno im się żenić, uprawiać ziemię, prowadzić sądy, prawować się, składać ofiary na ołtarze, płacić dziesięciny i w ten sposób będą mogli się zbawić. O ile dobrze czyniąc, będą unikać występków. A zatem można powiedzieć, że dochodzimy od tych pierwotnych gmin, gdzie nie ma rozróżnienia między tymi, którzy są duchownymi, którzy świeckimi, bo wszyscy są braćmi w Jezusie Chrystusie, a Chrystus jest tym, który zburzył mur rozdzielający dwie części ludzkości, dochodzimy do sytuacji, w którym w Kościele mamy dwa rodzaje chrześcijan. Lepszych i gorszych, równiejszych i bardziej równych, duchownych i świeckich. Ten proces niestety ma jeszcze jedną płaszczyznę, taką dosyć niedobrą, mianowicie taką, że wraz z powstaniem ruchu monastycznego, bo to, co mówiłem, było takim jakby rozdziałem pomiędzy duchowieństwem diecezjalnym. Drugi podział, taki, szedł po granicy świeccy, a mnisi, a osoby zakonne. I tutaj znowu jakby sam geneza ruchu monastycznego była związana z takim faktem, że wraz z oficjalnym przyjęciem chrześcijaństwa pojawili się mnisi, którzy stwierdzili, że fakt, że coraz więcej ludzi przystępuje do Kościoła z powodów koniunkturalnych. Przystępuje do Kościoła dlatego, ponieważ jest ono religią obowiązującą, a nie dlatego, że naprawdę nawracają się do Chrystusa. W związku z tym trzeba jakby zradykalizować chrześcijaństwo. I to już nie rozróżniam, czy to byli ludzie świeccy, czy duchowni, ale ponieważ pójście na pustynię, odejście od świata, było związane właśnie z takim przekonaniem, że ten świat, jeśli chodzi o jego poziom duchowy, moralny, przynależność do Chrystusa, gdzieś staje się letni. Nie ma tam radykalizmu. W związku z tym mnisi odchodzili na pustynię po to, by podkreślić, że chcą w imieniu Kościoła, w imieniu tej wspólnoty wierzących, walczyć z mocami duchowymi zła, ale w sposób radykalny, w sposób bardzo, bardzo mocny. I już nie będę wchodził w szczegóły rozwoju życia zakonnego, ale istotą jest to, że coraz bardziej wydaje się, że są tacy ludzie, którzy, tak jak pisał Grzegorz, są duchownymi i są wstrzemięźliwi. To znaczy tacy, którzy składają śluby, tacy, którzy żyją z dala od świata, którzy odsuwają się od spraw doczesnych i są mnichami. I tutaj bardzo wyraźny był takie przekonanie, że to oni prowadzą życie duchowe. Że to oni są tymi, którzy powołani są do modlitwy, do rozważania Pisma Świętego, do życia duchowego. Tym, co należy do świeckich, tak jak to było w dekretach Gracjana, to jest to, żeby właśnie żenić się, prawować, płacić dziesięciny i nie popełniać występków. To znaczy dla chrześcijanina świeckiego dobrą rzeczą było to, jeżeli nie grzeszył. Jak nie grzeszył, to miał szansę się zbawić. Jak nie grzeszył, no to było to ten szczyt, który mógł osiągnąć. I stąd też, no to zwłaszcza nasz obecny teolog Domu Papieskiego, czy ojciec Wojciech Giertych podkreśla, że wszystkie te takie kazuistyczne podręczniki spowiadania, które mówiły, jakie są grzechy i rodzaje grzechów, trochę z tego wynikały. Że nie chodziło o to, żeby prowadzić ludzi do Chrystusa, żeby jakoś jakby budować przyjaźń między człowiekiem a Chrystusem, tylko właśnie szczytem życia chrześcijańskiego było nie grzeszyć, nie popełniać grzechów. W związku z tym to, co było zadaniem spowiednika, to było to, żeby przepytać, czy nie ma czasem grzechów, czy człowiek nie ukrył jakichś grzechów, albo uświadomić mu, że popełnił grzech i należy się w związku z tym za to pokuta. Jeżeli popatrzymy, gdy mówię o tym podziale, gdy mówię o tym pęknięciu na świeckich i na, można powiedzieć, kapłanów i zakonników, to jeszcze jedną rzecz warto tu podkreślić. Jeżeli chociażby popatrzy się na poczet świętych i kanonizowanych i beatyfikowanych, no to pierwsze wieki chrześcijaństwa, można powiedzieć, mamy wśród tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, których otacza się czcią, bardzo wielu ludzi. Byli to apostołowie, ale to byli przeważnie w większości męczennicy, niezależnie od tego, kto został za Chrystusa zabity. Czy to był człowiek świecki, czy duchowny, czy zajmował jakieś wysokie miejsce w hierarchii, czy nie. Jeżeli przelał krew dla Chrystusa, był świadkiem Chrystusa, był tym, którego można czcić. W późniejszych wiekach praktycznie na ołtarze wynoszeń są albo duchowni, biskupi, albo zakonnicy. Praktycznie nie ma, czy tam są pojedyncze przypadki takie, że święci to są ludzie świeccy. Praktycznie można powiedzieć, przez wiele wieków życia Kościoła jakoś nie wyobrażano sobie, żeby człowiek świecki mógł zostać kimś, komu można oddawać cześć, kto należy do grona świętych i błogosławionych. I praktycznie można powiedzieć, ta sytuacja dotrwała do XX wieku. Albo jeszcze jeden nawias, jeszcze jedna taka uwaga, że oczywiście nie było tak, że ludzie świeccy się z tym godzili, ponieważ było wielu ludzi, którzy jednak chcieli, no czuli, że tylko moralność to za mało, że jednak Ewangelia to jest coś więcej i często zwracali się, znaczy szukali dróg duchowości. I stąd taka instytucja, o której się często, być może słyszeliście, to jest instytucja trzeciego zakonu, czyli wspólnot ludzi świeckich, którzy gromadzą się przy klasztorach, gromadzą się w ośrodkach życia duchowego i pragną z tej duchowości zakonnej zaczerpnąć czegoś dla siebie. Przy czym to, co jakoś bardzo wyraźnie wtedy występuje, co bardzo wyraźnie wtedy widać, to, że to niezbyt było wiadomo, kto to są ci ludzie w trzecim zakonie. Czy to są osoby konsekrowane, czy świeckie? Czy składają śluby, czy nadal żyją jako ludzie świeccy? I to pęknięcie, to jakby tam widać to niedookreślenie tego, kim jest świecki. I tak jak mówiłem, dochodzimy do wieku XX, konkretnie do Soboru Watykańskiego II, ponieważ przed Soborem Watykańskim II, jeszcze w kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku, jeżeli by tego kodeksu zapytać, kto to jest świecki, no to bardzo wyraźnie możemy powiedzieć, że świecki to nie jest duchowny. To jest taka definicja. Osoba świecka to nie duchowny. To tyle. To ktoś, kto nie ma czegoś takiego jak święcenia kapłańskie, no to jest świecki. Natomiast Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium wprowadza definicję świeckiego, którą stara się inaczej definiować. To znaczy szuka takiej definicji, która nie byłaby oparta o tym, że czegoś takiemu chrześcijaninowi brakuje. Że to jest taka sytuacja, że taki chrześcijanin, który nie ma jeszcze tego, co mają inni. Czy to się udało do końca? No to można ocenić słuchając tejże definicji. W punkcie 31 ta konstytucja mówi tak. Pod nazwą świeckich rozumie się tutaj wszystkich wiernych chrześcijan, nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego, prawnie ustanowionego w Kościele. Mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest Chrystusa, ustanowieni jako lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwie całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie. Jakby przypatrzyć się tej definicji, no to mamy takie coś, że rozumie się wszystkich wiernych chrześcijan nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego. Można by pomyśleć, że nie udało się jednak uniknąć tej sytuacji, że definiuje się świeckiego jako nie księdza, nie zakonnika. Gdy ja przygotowywałem się jeszcze, tak jak mówiłem bratu Łukaszowi, jeszcze tak dzisiaj cały dzień wertowałem różne notatki, książki i tak dalej. Między innymi spotkałem ojca Tomasza Gałuszkę. No i dzielę się z nim jakimiś tego typu wrażeniami. A on mówi, a ja nie wiem, wiesz co, jeżeli ty masz taką, chcesz to powiedzieć, że to im się nie udało, to sprawdź, czy tłumaczenie jest dobre. I przyniósł mi od razu karteczkę, sam gdzieś tam wygrzebał, w czterech językach tegoż właśnie zdania. No i się okazuje, że w innych językach jest lepiej niż po polsku. Bo po polsku jest, że świeccy to są wierni chrześcijanie, nie będący członkami stanu kapłańskiego i zakonnego. Natomiast po łacinie, francusku i angielskiego jest napisane z wyjątkiem. Czyli są wszyscy wierni chrześcijanie z wyjątkiem księży i zakonników. Czyli można powiedzieć, jest lepiej, nie, jeszcze nie do końca, ale już to znaczy, nie wiem, czy to świadczy, że w Polsce jednak jest taka ugruntowana, ta wielowiekowa tradycja, że świecki to nie jest ksiądz, nie jest zakonnik. No to już nie będę dochodził, skąd to się wzięło, że mamy takie niedoskonałe tłumaczenie tych dokumentów soborowych. No niemniej taka rzecz tutaj występuje. Jeżeli byśmy poszli, czy doczytali, jakby no, domyśleli tę definicję, i zapytali się, kim są świeccy w tej wizji, no to można powiedzieć, że warto zwrócić uwagę na tą całą resztę niż to zdanie, które teraz podkreśliłem. To znaczy, że to chodzi o wiernych chrześcijan, którzy są przez chrzest wcieleni Chrystusa. I tutaj taką tezę śmiałą bym powiedział, że właściwie świeckim jest każdy chrześcijanin. Każdy chrześcijanin, niezależnie od tego, jaką drogę życiowego powołania podejmie, na jaką drogę życiowego powołania się zdecyduje, czy to będzie droga kapłańska, zakonna, małżeńska, czy jakakolwiek inna, można powiedzieć, każdy chrześcijanin jest człowiekiem świeckim. Ponieważ to, co jakby no bardzo charakteryzuje tą definicję człowieka świeckiego, no to po pierwsze wszczepienie Chrystusa. To znaczy nie można stać się kapłanem, nie można stać się zakonnikiem, jeżeli nie przejdzie się tego wcielenie przez chrzest Chrystusa. To znaczy każdy najpierw musi, jakby można powiedzieć, jeżeli został ochrzczony, został włączony w Kościół, to jest człowiekiem świeckim. I tutaj pełnoprawnymi członkami Kościoła ci, co są, są ci, którzy są ochrzczeni. To bardzo wyraźnie ojciec Jacek Salik w takiej książce swojej o Kościele podkreśla, że mówi, w liturgii wyraźnie widać, że nie ma większej godności w Kościele niż bycie ochrzczonym, z tego względu, że namaszczenie, które, znaczy olej i namaszczenie, które odbywa się w czasie święceń kapłańskich czy biskupich, dokonuje się tym samym olejem i w taki sam sposób, jakim namaszcza się chrześcijanina czy namaszcza się człowieka w czasie sakramentu chrztu świętego. Można powiedzieć, że nie ma większej godności w Kościele niż bycie ochrzczonym, niż bycie zjednoczonym z Chrystusem. I pełnoprawnym członkiem Kościoła jest ten, który został ochrzczony. To, co charakteryzuje też według dokumentów Soboru Watykańskiego II ludzi świeckich, to coś, co się nazywa specyfiką człowieka świeckiego. I można by powiedzieć, co jest tą specyfiką człowieka świeckiego. Otóż zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem poszczególnych spraw i obowiązków świata i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z którego niejako utkana jest ich egzystencja. Tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym, przyczyniali się do uświęcenia światu na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia promieniowali wiarą, nadzieją i miłością i innym ukazywali Chrystusa. To znaczy specyfiką powołania człowieka świeckiego jest to, że żyje w świecie. To, że żyje pośród spraw tego świata. Można powiedzieć, że ja już tutaj komuś też mówiłem, że ten wykład już mówiłem wcześniej. Zdaje się pierwszy raz ten wykład, znaczy na ten temat mówiłem w 2004 roku. I wtedy pamiętam, jakiego łamańca takiego intelektualnego dokonywałem, żeby udowodnić, żeby przekonać, żeby powiedzieć w czasie tego wykładu, no, że właściwie to zakonnicy i księża, no, oni nie żyją w świecie. Oni jednak żyją gdzieś obok świata, poza światem. Gdy dzisiaj to patrzę na tą definicję, gdy jakoś, można powiedzieć, trochę jeszcze, nie wiem, dalej poszło moje myślenie, to stwierdziłem, że właśnie, że jeżeli każdy chrześcijanin jest właściwie człowiekiem świeckim, no to można powiedzieć, no nie da się. Największy pustelnik, ten, który się najbardziej odsuwa na największe od ludzie, no żyje w tym świecie. Nie jest oderwany od tego świata. Nie ma jakiejś takiej przestrzeni poza tym światem. Każdy ksiądz, każdy zakonnik, każdy chrześcijanin żyje w tym świecie. I nawet, no, można powiedzieć, no trudno sobie wyobrazić, żeby największy mistyk, no, nie dokonywał bardzo zwyczajnych czynności życia ludzkiego. Znowu przywoływany Jan Grzegorczyk lubi takie frazy stosować, że ksiądz to jest taki, na przykład, który chodzi do ubikacji, tylko rzadziej na przykład. Prawda? To znaczy, chce jakoś tak podkreślić, że to jest jakaś z innej gliny ulepiony człowiek. Ale to, no to jest, znaczy, bardzo wyraźnie widać, że jeżeli specyfiką człowieka świeckiego jest życie w tym świecie, no to ta definicja soborowa jakoś, no, ma w sobie taki moment, w którym trzeba by powiedzieć, no dobrze, no jeżeli to jest specyfika, no to również ludzie duchowni czy zakonnicy też żyją w tym świecie, też żyją pośród spraw tego świata. Też jedzą, też, nie wiem, sprzątają czasem swoje cele, chociaż niektórzy może rzadko i tak dalej, no ale w każdym razie dotykają tego, co stanowi bardzo zwyczajnych czynności. A zatem tutaj Józef Majewski, taki teolog świecki, wręcz mówi, że nauczanie Kościoła zatrzymało się w pół drogi. To znaczy, że chciało określić świeckiego, chciało jakoś określić jego tożsamość, ale to się nie udało. Jakby to poczucie, że właśnie w opozycji podkreślenie, że to nie kapłan, nie zakonnik, powoduje, że również ta specyfika życia w świecie jest nie do końca przekonująca. I bardzo się ucieszyłem wtedy, gdy gdyż znowu przygotowując się do tego wykładu, znalazłem cytat Hansa Ursa von Balthasara. On napisał taki tekst, Kim jest laik? I w tymże tekście, ku mojej wielkiej radości, pisze tak. Kim jest laik? Odpowiadając na to pytanie, powiedziałoby się chętnie. Każdy ochrzczony, przez Chrystusa wezwany z tego, co nieświęte, do Jego świętego Kościoła. Z Nim umarły i pogrzebany w sakramencie. W Nim zmartwychwstały do nowego niebieskiego życia. Wszyscy chrześcijanie, którzy przynależą do świętego ludu, mieliby prawo do chwalebnego tytułu laika. Tak samo papież, biskupi i kapłani, jak i chrześcijanie żyjący w świecie i wykonujący świecki zawód. W pewnym sensie stan laikatu przyjmuje w Kościele pozycję centralną. Stan zakonny modli się za niego i ofiarowuje Bogu owoce jego pracy, zaś urząd Kościoła wychowuje go do dojrzałej wiary i podtrzymuje go. To znaczy potem Balthasar czyni tam różne takie ekwilibrystyki, w których trudno mi się połapać, bo porównuje stan małżeński, zakonny, duchowny ze świeckim, jeszcze miesza w to wszystko instytuty życia konsekrowanego i jakby próbuje to wszystko stwierdzić, kto jest kim. Natomiast ten cytat pokazuje, że ta intuicja, o której mówiłem, że czymś podstawowym jest bycie laikiem, bycie w ludzie Bożym, bycie człowiekiem świeckim, jest czymś fundamentalnym. To nie jest tak, że, i to tylko mówię, to już jest moja nauka, to nie jest, tego nie wyczytałem w żadnych oficjalnych katechizmach czy innych dokumentach Kościoła, co najwyżej intuicję u Hansa Ursa von Balthasara, że czymś fundamentalnym jest bycie człowiekiem świeckim. Jak szukałem porównania z innych dziedzin, to pomyślałem sobie, że to jest tak, to, że próba przeciwstawienia, że są świeccy i duchowni, to tak jakby można powiedzieć, że są Polacy i Europejczycy, prawda? I jakby próba przeciwstawienia się temu. No właśnie, jeżeli czymś fundamentalnym, jeżeli każdy zakonnik czy kapłan, który chce podjąć tą drogę powołania, no najpierw musi być człowiekiem świeckim, no to jest fundament, to jest punkt wyjścia. To znaczy, tak naprawdę można by powiedzieć, że bycie człowiekiem świeckim to jest prawie, no można powiedzieć, można by postawić znak równości między byciem chrześcijaninem. Bycie człowiekiem włączonym Chrystusa. Bycie tym, który buduje na Chrystusie. Ponieważ to, co w tychże dokumentach soborowych, w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele występuje, to bardzo wyraźne podkreślenie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości. Każdy powołany jest do naśladowania Chrystusa. Że tutaj nie ma rozróżnienia, nie ma rzeczywiście dwóch rodzajów czy więcej rodzajów chrześcijan, tylko każdy jest tym, który przez chrzest zostaje włączony w Chrystusa. Można powiedzieć, że chrzest czyni człowieka dzieckiem Boga. To jest takie te słowa, które słyszymy nad Jordanem. Tyś jest mój Syn umiłowany, który głos z nieba wypowiada nad Chrystusem. Można powiedzieć, że w Chrystusie każdy z nas słyszy te słowa. Każdy, do każdego Bóg w chrzcie mówi, Ty jesteś moje umiłowane dziecko. Ja Ciebie kocham. To jest wyznanie miłości Boga. To jest jakby podstawa godności bycia w Kościele, godności bycia chrześcijaninem. I na tej podstawie można powiedzieć, że przez to zaproszenie do naśladowania Chrystusa, żeby Jego człowieczeństwo stawało się punktem odniesienia dla naszego bycia człowiekiem. Że powołanie chrześcijanina to jest powołanie do tego, by patrząc na Boga wcielonego, na Jezusa Chrystusa, na Jego człowieczeństwo, dorastać do tej miary miłości, do takiego sposobu podejścia do drugiego człowieka, do grzesznika, do rozmaitych problemów, jak to czynił Chrystus. Czyli jesteśmy włączeni w Chrystusa. I to jest przyczyna naszej godności, to jest przyczyna tego, że możemy nazywać się chrześcijanami. I na tym polu można powiedzieć, bez względu na to, kto wybrał jakie powołanie, czy jest to powołanie zakonne, rodzinne, czy jakiekolwiek inne, istota pozostaje niezmienna. Naśladowanie Chrystusa, próba stworzenia komunii, więzi z Chrystusem, próba bycia bratem Jezusa czy siostrą Jezusa Chrystusa, to jest to, co stanowi o byciu chrześcijaninem. I to mówię niezależnie od tego, jakie szczegółowe powołanie ktoś sobie wybiera czy odkrywa. I to, co tworzymy razem, to tworzymy wspólnotę, którą Chrystus powołuje do istnienia, pragnąc, żebyśmy również między sobą tworzyli więzi. I gdy dochodzimy do tego punktu, do takiego miejsca, o którym mówię, że do takiej tezy, która jest moja i ja się z nią zgadzam, że bycie chrześcijaninem to jest, bycie świeckim to jest tak naprawdę w istocie swojej bycie chrześcijaninem, czyli ochrzczonym i powołanym do życia przez Jezusa Chrystusa, można by powiedzieć, że zapytać, czy to koniec tej drogi. Czy tutaj dochodzimy do takiego punktu, który jest zakończeniem tego nieszczęśliwego przełamania na dwa rodzaje chrześcijan, na duchownych i świeckich. Nie wiem, ponieważ kiedyś sobie zebrałem ileś takich przykładów, w którym sprawa poszła dalej. To znaczy się okazało, że to kapłani duchowni są takim dodatkiem, który mają pomagać świeckim. To już Kongar, słynny konsultor Soboru Watykańskiego II, jak opowiadają nasi francuscy bracia, używał brzydkich wyrazów, widząc młodych dominikanów na korytarzach klasztorów dominikańskich. Ponieważ Kongar stwierdził, że skończył się czas duchowieństwa i zakonników, a teraz nastała epoka ludzi świeckich. W związku z tym nasi francuscy bracia, idąc za tym przekonaniem, stwierdzili, że nie będą przyjmować młodych ludzi chcących wstąpić do dominikanów. I przez ileś lat nowicjatów nie było. No ale po pewnym czasie się opamiętali, zaczęli znowu przyjmować tych młodych do dominikanów. No i Kongar, widząc właśnie tę młodzież, mówił, że mają sobie iść. Właśnie w sposób, nie wiem jak to jest, brzmi po francusku, dlatego nie wymieniłem tego słowa. No w każdym razie może tak to iść dalej. Tutaj też powołam się na Jana Andrzeja Kłoczewskiego, który w czasach, gdy ja studiowałem w Krakowie, został zaproszony w ramach poznawania teologii wyzwolenia do Brazylii. I pojechał do Brazylii i tam spotkał się ze wspólnotami podstawowymi. No i widział, że w czasie mszy świętej wszyscy wyciągają rękę na konsekrację i wypowiadają słowa konsekracji. No i taki zdziwiony pyta, czy o co tu chodzi, dlaczego tak to się dzieje. No i usłyszał od tamtejszego, no, chyba duchownego jeszcze, że usłyszał, że u nas kler nie monopolizuje środków wytwarzania sakrum. Więc to jest coś takiego. Natomiast no, jeszcze trzeci przykład, również od moich braci, tym razem od braci, od ojca Macieja Złonkiewicza, który pracując w Monachium chciał kiedyś założyć wspólnotę modlitewną swojej parafii, no ale rada parafialna się nie zgodziła. No jak się nie zgodziła, no to rada parafialna ma władzę, więc nie można przeciwko niej występować, no więc Maciej, jakby mając niedosyt działalności duszpasterskiej, założył tą wspólnotę modlitewną w sąsiedniej parafii. Niestety doszło to do uszu rady parafialnej, która powiedziała, proszę ojca, słyszymy, że ojciec działa poza naszą parafią. A na to Maciej mówi, no tak, no, proszę, szanowna rado, przecież czy ja nie wypełniam jakichś swoich obowiązków? Czy ja, nie wiem, zawalam, jestem niepunktualny, coś robię nie w porządku? A na to rada parafialna mówi, proszę ojca, ojciec wszystko robi porządnie, ale my na to ojcu płacimy pensję, że w wolnym czasie ojciec odpoczywał i był gotowy do naszej dyspozycji, a nie gdzieś biegał po sąsiednich parafiach. I to są przykłady, tak jakby trochę żartobliwie na koniec tej części wykładu, które pokazują, że może dojść do sytuacji odwrotnej, to znaczy, że grupą uprzywilejowaną będą świeccy. Czy o to chodzi? No chyba nie. I tutaj znowu powołam się na Hansa Ursa von Baltazara. O, już tutaj buczy, że mam kończyć. To zaraz kończę. który pisał tak: dzisiaj w przeciwieństwie do korzystania z kleru z pomocą laików trzeba strzec odwrócenia porządku rzeczy, korzystania z pomocy duchownych przez rzekomo autonomiczne wspólnoty podstawowe, które kierowane przez świeckich będą wynajmowały duchownych tylko do doraźnej posługi w ramach niesienia im pomocy. Czy to jest problem Polski, to raczej nie sądzę, że to jeszcze nie ten czas, nie ta forma, ale sygnalizuje, że to, co chyba chodzi w Kościele, już niezależnie od tego, czy ktoś jest świeckim, czy duchownym, to może do powrotu do tego, co mówiłem, gdy opisywałem punkt wyjścia. To znaczy, że w pierwotnej wspólnocie Kościoła byli ludzie, którzy spełniali różne funkcje. Byli ludzie, którzy spełniali posługi nauczycieli, biskupów, tych, którzy prowadzą jakąś działalność charytatywną, ale nikt nie czuł się tutaj właśnie uprzywilejowany czy na podrzędnej pozycji. Każdy służył tym charyzmatem, który posiadał, którym został obdarowany, który otrzymał. I myślę, że jeżeli mówimy, czy tam pragniemy dążyć do tego, co jest jakimś ideałem wspólnoty Kościoła, to jest to wspólnota charyzmatów. Wspólnota, gdy każdy odkrywa to, czym Bóg go obdarzył i pragnie tym służyć pozostałym członkom tejże wspólnoty. I to bym po 45 minutach skończył pierwszą część.